Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, panie doktorze, w naszym studiu. Witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Elżbieta Łukasiewska, Daniel Obajtek, Bogdan Żońca i Tomasz Buczek to nowi podkarpaccy eurodeputowani, wybrani naszymi głosami, głosami mieszkańców Podkarpacia. Tak zdecydowaliśmy. Co pana zaskoczyło w tych wynikach?
To znaczy, może nie byłem zaskoczony samymi wynikami, natomiast warto podkreślić, że jest często bardzo duża trudność i wymaga bardzo dużej pracy reelekcja, więc tutaj wybór i to takim dosyć sporym poparciem pani Łukasiewskiej na pewno ugruntowuje jej pozycję. Również bardzo dobry wynik, jeżeli idzie o liczbę głosu pana Obajtka, potwierdza tutaj też dominację tej formacji na Podkarpaciu.
171 tysięcy.
Tak, zgadza się. Ale jeżeli chodzi o zaskoczenie, to na pewno tutaj Konfederacja i liczba głosów w skali całego kraju, największa, jak się okazuje, no trudno mówić, że nie jest pewną sensacją. Oczywiście jest, bo wiadomo było już, sondaże wskazywały wcześniej, że będą mieli duże poparcie na Podkarpaciu, natomiast skala tego poparcia jednak jest no, dosyć dużym zaskoczeniem. To trzeba przyznać.
Konfederacja ponad 15% głosów na Podkarpaciu, Prawo i Sprawiedliwość ponad 54%. Tu nie ma zaskoczenia. Kto jest największym zwycięzcą tych wyborów? Obajtek, Buczek, nowi eurodeputowani, Obajtek spoza Podkarpacia, z bardzo ciekawą, delikatnie mówiąc, kampanią wyborczą, czy Tomasz Buczek, który jest stąd, jest spod Kolbuszowej i był takim czarnym koniem Konfederacji, czy też tych wyborów?
To znaczy, zdecydowanie moim zdaniem na największym zwycięzcą jest Buczek, gdyż on wchodził po raz pierwszy. Tutaj ogólne przewidywania w skali kraju były takie, że oceniano, że pan Obajtek wejdzie do Europarlamentu. Tak to przewidywano, tak też się stało. Duże szanse również miała pani Łukasiewska i to potwierdziła. Natomiast jest tutaj takim no, dosyć dużym zwycięzcą pan na pewno Buczek, który wszedł do Europarlamentu z bardzo dobrym wynikiem. Nie wiem tutaj, jak odnosić się do końca. Jeszcze nie mam pewnych takich przemyśleń, jeżeli chodzi o pana Żońca, ale też trzeba przyznać, że dosyć przyzwoity wynik.
Z jakimi problemami w pierwszej kolejności muszą zmierzyć się nowi eurodeputowani, w tym eurodeputowani z naszego regionu?
To znaczy, tego rodzaju problematyką, która dotyczy już Podkarpacia od bardzo dłuższego okresu czasu, to znaczy jesteśmy ścianą wschodnią Unii Europejskiej, ale i Polski. Ta ściana wschodnia stoi przed bardzo dużymi wyzwaniami. Tu dotyczy kooperacji z Ukrainą. Często przewiduje się, że ten konflikt może być zażegnany. Coraz częściej takie głosy się pojawiają, więc ci europosłowie staną przed nowymi wyzwaniami, jak układać sytuację, nie już tutaj mówię nie tylko w skali kraju, ale naszego regionu w dłuższej perspektywie, w nowych realiach, w nowej rzeczywistości politycznej. No a poza tym oczywiście wchodzą kwestie gospodarcze, wchodzą kwestie związane z komunikacją, z transportem. To wszystko, co dotyczy rozwoju naszego regionu, więc skala jest bardzo duża. Natomiast jedna rzecz to są wyzwania, które stoją przed regionem i przed europosłami. A druga kwestia to jest taka, którą każdy kandydat zgłaszając swoją osobę i chęć udziału w wyborach do Europarlamentu przedstawia, czyli oczywiście ich program wyborczy, który będą chcieli przedstawiać, który będą chcieli na pewno podejmować tutaj w ramach Europarlamentu. Przypomnę tylko, że Malta w tej chwili dysponuje 6 głosami, a Podkarpacie 4, czyli mamy tylko 1/3 mniej niż jedno z państw.
No ale taka jest arytmetyka tak, akurat tak, systemu w Unii Europejskiej, ale to bezpieczeństwo, jak rozumiem, na pierwszym miejscu będzie łatwo w całym Europarlamencie, jak pan na to patrzy. No tak, generalnie te centrowe partie, te, które tradycyjnie sprawowały większość w Parlamencie Europejskim, zachowały status quo, tak można powiedzieć, ale około 100 deputowanych szacuje się, to są takie ugrupowania raczej związane z radykalnym podejściem do Unii Europejskiej, czasem uniosceptycznym, czasem eurosceptycznym. Jak to będzie wyglądać? Ta współpraca właśnie pod kątem tego bezpieczeństwa.
To znaczy, należy zauważyć po tych wyborach z 2024 roku, że w skali Parlamentu Europejskiego delikatnie straciły partie lewicujące, dosyć sporo związane z tak zwanym programem zielonych. Nie wszędzie, bo na przykład w Szwecji nie jest to aż tak duża strata, natomiast nie zmienia to, mimo sukcesów partii, które kierują się troszeczkę jako eurosceptyczne, nie zmienia to jednak głównego porządku, który był do tej pory w Parlamencie Europejskim. Na pewno ich siła troszeczkę osłabła, to trzeba przyznać, ale na kanwach Parlamentu Europejskiego te zmiany nie spowodują rewolucji jakiejś programowej czy systemowej, dlatego że nie jest to w skali Europy zmiana tak duża, która by zmieniła kierunek dotychczasowej układów politycznych.
A te nowe siły w Parlamencie Europejskim, które są między innymi na przykład Konfederacja i też mnóstwo takich podobnych ugrupowań z całej Europy, czy one zdołają w jakiś sposób wpłynąć na kierunek rozwoju Unii Europejskiej? To znaczy, generalnie podnosi się zagrożenie, oczywiście tak patrzą na to te ugrupowania, ze strony federalizacji, postępowania, tworzenia państwa unijnego. Czy ta tendencja jest do odwrócenia, czy ona się zatrzyma? Jak tu ta dyskusja będzie wyglądać?
To znaczy, moim zdaniem na kanwie Parlamentu Europejskiego tego typu formacje absolutnie nie będą w stanie zmienić tego rodzaju tendencji, dlatego że tego typu problematyka będzie miała o wiele większe znaczenie dla samej Europy na poziomie parlamentów i wyborów już lokalnych. Mam tu na myśli Francję, mam na myśli też Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej.
Tym bardziej, że we Francji nagle wybory. Prezydent zdecydował po porażce swojego ugrupowania w eurowyborach.
Zgadza się i dosyć dużym poparciem, a nawet nie, że dosyć dużym, największym cieszy się ugrupowanie Marine Le Pen. Z drugiej strony też umocniła się pozycja Koalicji Obywatelskiej w samej Unii Europejskiej i naszego premiera, pana Donalda Tuska, dlatego że jego zwycięstwo, chociaż ktoś może powiedzieć, że minimalne, bo zaledwie o jednego europarlamentarzystę więcej, bo 21, to jednak zwycięstwo i poszerzenie znacznie tutaj liczby posłów, które może spowodować, znaczy, no może przypuszcza się jednak, że spowoduje zwiększenie wpływu ludzi związanych właśnie z tą formacją w ramach Europejskiej Partii Ludowej, co będzie bezpośrednio miało przełożenie na różnego rodzaju organy i struktury w ramach Unii Europejskiej.
Wróćmy może do całego kraju wróćmy, to znaczy jak te wyniki wyborów, w których Platforma Obywatelska zwycięża, chociaż niewielką różnicą nad Prawem i Sprawiedliwością, wpłyną na to, co dzieje się na naszej scenie politycznej. Czy zmienią układ sił w naszym kraju w jakikolwiek sposób? Czy utrwalą, czy mamy scenę polityczną już zabetonowaną między dwóch wielkich graczy i pozostałe mniejsze ugrupowania, które są albo bardziej na lewo, albo bardziej na prawo? Jak to jest, panie doktorze?
To znaczy w tej chwili skłaniałbym się do tej drugiej części przedstawionej przez pana redaktora w pytaniu. Jednak wydaje się, że polska scena polityczna oscyluje wokół Koalicji Obywatelskiej i formacji z nimi powiązanych w tej chwili i z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości.
Duopol mamy?
Wydaje się, że tak. Natomiast cały czas konsekwentnie Konfederacja powtarza, że nie jest jak gdyby tą formacją, która wchodzi w ten układ, że prezentuje swój alternatywny program, ale z drugiej strony też chciałbym przypomnieć, że podobną frazeologię, tylko w zupełnie, oparciu o zupełnie inny program, co chciałbym też podkreślić, w zupełnie inny program, przedstawiała Trzecia Droga, idąc do wyborów, że oni są też tą alternatywą w odniesieniu do tutaj sporu politycznego pomiędzy tymi dwiema głównymi siłami. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak pragmatyzm polityczny. I ten pragmatyzm polityczny, jeżeli pozwala na objęcie sterów rządów, on już dyktuje zupełnie inne zasady, bo też trzeba pamiętać, że kampanie wyborcze mają swoje prawa, natomiast tak zwana ta układanka polityczna, ta, która odbywa się już po przeliczeniu i ustaleniu liczby poszczególnych głosów dla formacji, ona już wygląda zupełnie inaczej.
I to czasem, a nawet często dzieje się za zamkniętymi drzwiami w jakichś kuluarach i my o tym dowiadujemy się nieco później, już po efektach. Zobaczymy, w jaki sposób pójdzie ta kadencja Parlamentu Europejskiego i na bieżąco będziemy informować też o pracy podkarpackich posłów. Przypomnę, Elżbieta Łukasiewska, Daniel Obajtek, Bogdan Żońca i Tomasz Buczek. Po raz pierwszy czworo posłów ma Podkarpacie w Parlamencie Europejskim. Doktor Grzegorz Krzeszowski, politolog z WSPI Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
A rozmawiał Roman Adamski. Ta rozmowa po godzinie 9:00 będzie do odsłuchania w naszym serwisie internetowym radiorzeszow.pl.